dzień dobry. To jest podcast Echa Rynku, podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Ja nazywam się Michał Masłowski, dzisiaj razem ze mną z Wrocławia nagrywa...
Radek Chodkowski, witam serdecznie.
Cześć Radek, bardzo miło Cię gościć tutaj we Wrocławiu. Cieszę się, że przyjechałeś. Fajnie.
Tak, inwestorska wizyta członka stowarzyszenia. Wpadłem tutaj w odwiedziny, że oczywiście też przy okazji pogadać, nagrać podcast, również inne tematy inwestycyjne załatwić. Także zawsze jest się dobrze ruszyć z domu i w temacie inwestycji zrobić coś nie sprzed komputera.
Tak, i przy okazji byłeś świadkiem, jak wykuwa się potęga konferencji Wall Street. Przed sekundką zaraz pokażemy. To przypomnijmy, że konferencja Wall Street 23-25 maja w Karpaczu. To gorąco zapraszamy.
Dokładnie tak. To jest takie fajne wydarzenie coroczne. Myślę, że ci, co byli raz, bywają stale, a ci, co nie dopisali w zeszłym roku, tym razem dopiszą, bo zawsze są pytania, nie byłem, to w przyszłym roku może się wybiorę, to teraz jest powoli ten czas, żeby podjąć tę decyzję.
Tak, przypomnijmy, że do poniedziałku trwa oferta First Minute, są super fajne ceny dla członków Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych i powiem Ci, Radek, tak, my mamy tak ponad 20 tysięcy członków, tam ponad 21 tysięcy. Ja teraz widzę, że dzisiaj zapisują się inwestorzy, którzy mają numery członkowskie poniżej 1000.
Czyli początki stowarzyszenia, tak. W zasadzie początki polskiego rynku kapitałowego, nie? Też no, poniekąd.
My SIC zostało założone w 1999 roku, tam w grudniu, w ostatnich dniach, więc to są inwestorzy, którzy zapisali się w latach do nas, tutaj do SIC 2000, 2001, 2002.
Czyli tak, jeszcze sprzed największej hossy nowożytnej polskiej giełdy, nie licząc lat 90.
To są te czasy, jak młody Paweł Szczepanik przyjeżdżał na konferencję Wall Street, także jeszcze jako pracownik, wtedy Paweł chyba pracował w Brokers, dzisiejszy mBank. Tak, to Paweł chyba, nie wiem, czy Paweł nie jest najstarszym uczestnikiem, takim wykładowcą. Chyba może tutaj z Wojtkiem Białkiem się bić o taką, wiesz, palmę pierwszeństwa. Kto jest takim najstarszym, wiesz, znaczy nie najstarszym wiekowo, tylko kto najwcześniej już, wiesz, był wykładowcą na Wall Streetie.
Tak, no i chyba jedną z pierwszych licencji ma też, jeśli mnie pamięć nie myli.
Tak. Paweł Szczepanik się zawsze chwali, że to on jest tym maklerem, wtedy pracował w BRE, który wykonał pierwszą operację, pierwszą transakcję na kontraktach terminowych. Tak? Oczywiście nie wiadomo, kto był po drugiej stronie, tak? ale on, że zawarł na rynku, zawarli jako pierwszy. No i Radek, tutaj zdradźmy, ty będziesz też wykładowcą na konferencji, tu jest piękne twoje zdjęcie. To powiedz, wiesz, o czym będziesz mówił, co tam mamy dogadane mniej więcej, czy jeszcze targi trwają?
Temat jeszcze się wykuwa, więc nie możemy go oficjalnie ujawnić, natomiast no, myślę, że już za niedługo będziemy mogli go troszeczkę chwalić. Ja też oczywiście będę się dzielił tą tematyką.
Tak, to oczywiście, bo na dniach, znaczy może nie na dniach, ale już też w najbliższym czasie będziemy jakieś tam zręby programu pokazywać, bo też rozmowy trwają z wszystkimi wykładowcami. Trwają rozmowy z większą liczbą wykładowców, trwają też rozmowy z gośćmi specjalnymi, z gwiazdami, więc to też oczekujcie. To zaglądajcie na stronę jak najczęściej na www.wallstreet.org.pl i tutaj wszystkie szczegóły będziemy tutaj na bieżąco odtajniać. Tymczasem do poniedziałku trwają zapisy, więc gorąco zapraszamy, to kiedy jak nie teraz. Dobrze, Radek, proponuję taki temat na dzisiaj, zaraz sobie wykresy wyświetlimy. Mamy anomalię rynkową, to niesamowita rzecz się wydarzyła. Jak sobie za sekundkę porównamy, indeks WIG oraz WIG 20 od początku roku zachowuje się lepiej niż rynek amerykański. Jak według Ciebie doszło do tego cudu? Ja wiem, że próba statystyczna jest bardzo krótka, bo to miesiąc raptem, ale YTD, tak, year to date jest lepszy. Przepraszam, jaka fantastyczna, silna polska giełda. Czemu tak jest?
Ja szukałem tego powodu, wiesz, i go szczerze mówiąc otwarcie nie znalazłem, tak, bo mówiąc, podsumowując ten zeszły rok i mówiąc o tych planach na rok bieżący, no to mówiliśmy trochę może Trump, trochę może geopolityka, natomiast mam wrażenie, że w kontekście i Trumpa, i geopolityki nie zmieniło się nic na tyle, żeby tą Warszawę jakoś tam mocno doceniać. No, patrząc po różnych komentarzach rynkowych, znalazłem uzasadnienie, że skoro w końcówce 24 warszawska giełda była słaba, no to w tym roku, czy tam, że to może być odreagowanie tej słabości, prawda? Natomiast to niewątpliwie styczeń jest rewelacyjny i nawet gdzieś tam, nie z perspektywy indeksów, ale mojego prywatnego portfela, ja nie miałbym problemu i nie czułbym się źle, gdybym z końcem stycznia odszedł od stołu na warszawskiej giełdzie, zamknął rok z takim wynikiem, jaki mam na koniec stycznia.
I powtarzał go co rok i wszystko jest dobrze.
Oczywiście, tak? Ja mogę resztę roku leżeć, ja już jestem zadowolony po styczniu, nie? Co oczywiście gdzieś tam rozbudza apetyty na kolejny rok. No ale też są pewne obawy, czy to się uda utrzymać taki performance. Więc jest rewelacyjnie, no ale nie do końca wiem z jakiego powodu. Chociaż jest jeden element, jeden wątek na rynku, który zinterpretowałem i zidentyfikowałem jako super okazję inwestycyjną na końcówkę 2025 roku.
Na końcówkę tego roku,
tak? Tak, czyli ja już wiem, co ja będę grał pod koniec grudnia 25. Jak chcesz, to ci mogę nawet powiedzieć.
To powiedz mi.
Wczytaj proszę taki indeks stukowski.
Dobra, czyli tutaj, tak? Notowania.
Nie, na górze, jako ticker go wpisz. PLNC. To jest indeks cenowy rynku New Connect, czyli na samym dole, tak. On pokazuje, co robi typowa potencjalna spółka na rynku New Connect. No i widzimy, że w szerokim horyzoncie czasowym ta typowa spółka z New Connectu spada. Natomiast jest jedna niesamowita prawidłowość, mianowicie dwie ostatnie sesje roku typowa spółka na New Connectie zaczyna rosnąć jak szalona. No tutaj będziemy mieli te świece takie dosyć duże, więc tego nie widać. Mm-hmm. Natomiast jakbyśmy zobaczyli wykres dwumiesięczny, trzymiesięczny, żeby pokazać nam końcówkę tego roku, to zobacz, co się działo w ostatnich sesjach roku. No,
New Connect to the moon.
I to się dzieje co roku, Michał.
To się dzieje
co roku. Przejechałem praktycznie do 2020 czy 2019 roku. Co roku jest tak, że końcówka roku jest bardzo słaba na New Connectie, po czym dwie ostatnie, znaczy cały grudzień może tak, jest generalnie słaby. Natomiast dwie ostatnie sesje to jest pompa do góry i ta pompa do góry przekłada się najczęściej na początkowe sesje roku kolejnego. Identyfikuję to jako ucinanie strat podatkowych.
Dokładnie.
I w nowym roku otwieranie nowych pozycji przez inwestorów, którzy zredukowali sobie stratę, czy tam zredukowali sobie podatek. No a ja jako posiadacz kont IKE, IKZE, którego nie dotyczą szczęśliwie rzecz ujmując podatki, przynajmniej dopóki tych pieniędzy nie wypłacę, mam zapisane we wszystkich notesach końcówka grudnia kupować wszystko, co mi się podoba na New Connectie. Nie chcę tutaj być doradcą i tak dalej, ale widzę łatwe kilka procent do wyjęcia, oczywiście na bardzo niepłynnym rynku.
Faktycznie fajnie to wygląda, bo tak, bo ludzie na co robią na New Connectie? No tracą pieniądze, tak, bo tak, to jest taki rynek.
Ale jest taki jeden krótki moment tworzenia wartości dla akcjonariuszy, typowo statystyczno-podatkowy.
I w grudniu, jak widzę, realizują te straty, żeby tam gdzieś wyrównywać i nie płacić za dużego podatku, ale jak już to zrobią, to od samej końcóweczce grudnia już odkupują.
Tak,
co tam sprzedali, to już odkupują. A no jasne.
Także wystarczy nie mieć tych rygorów podatkowych, czyli na koncie IKE kupować dzień wcześniej, dwa dni wcześniej, trzy dni wcześniej. No widzimy, że kupowanie na początku grudnia nie musi być super strategią, no bo reszta grudnia bywa różna, ale gdzieś tam w okolicach świąt Bożego Narodzenia myślę, że...
Jaki fantastyczny patent.
Samograj, tylko że na bardzo płytkim rynku. Tak? Polecam wszystkim, jeżeli macie notowania, żeby sobie prześledzić końcówki takie na pojedynczych sesjach, końcówki roku właśnie na rynku New Connect, gdzie wiemy, że nie ma instytucji, tak? Czy przeważnie nie ma instytucji. Tam jest 100%,
no nie ma.
Czy prawie 100% tak. Inwestor indywidualny. Oczywiście wiesz, no nie ugrasz tego za bardzo, jak masz płynność na spółce rzędu 5000 dziennie na sesję, tak? Ale wybrać sobie fajne, perspektywiczne spółki, które chcielibyśmy otworzyć pod koniec roku, no to taki mam wrażenie, wiaterek w plecy.
Znaczy, powiem tak, podstawowe zasady zarządzania kapitałem są takie, że na ryzykownych walorach ryzykujemy małe kwoty, tak procentowo, w ogóle nominalnie małe kwoty, a rynek New Connect to jest właśnie taki rynek, gdzie tam powinniśmy ryzykować małe kwoty, więc to tak akurat, powiem ci, na fajną gierkę to jest dobry patent, a na poważne inwestycje to różnie może być. Czyli wiesz, to porównajmy jeszcze te wskaźniki, te indeksy, patrz, WIG20 od początku roku 11%, a jak weźmiemy sobie jakiś S&P, to czekaj, zapamiętajmy, WIG20 11%, 3%. No come on, idealny też.
Weźmy
się na rynku, nie?
Weźmy w takim razie w te notowania na górze, po lewej stronie, indeksy.
Dobra.
I indeksy, co? Indeksy Ameryka, indeksy, możemy główne indeksy, zobaczmy, może tutaj się uda w tej kategorii znaleźć WIG20.
Czemu nie mam danych?
I zróbmy stopy zwrotu poniżej roku może. Tam jest takiety.
O jest.
Okej. I posortujmy po stopie zwrotu za jeden miesiąc, no bo albo year to date. Tak,
no to tak, mamy, nagrywamy,
no zobaczymy, co na świecie
nagrywamy
teraz 31
stycznia. Europa, najsilniejszy indeks. WIG20, WIG, proszę bardzo.
Tak.
Można? Można. Tyle narzekamy na tę polską giełdę. Proszę bardzo, jesteśmy najsilniejszy.
Trzeba print screeny robić i wieszać na ścianie.
Bo to się może się nie powtórzyć. Czekaj, tutaj, DAX jest, widzę, a tak jeszcze popatrzmy na świecie, porównamy. W Azji KOSPI jest najsilniejszy, 4,91. w Ameryce IPSA. Co to jest IPSA?
Niestety
nie wiem. Bo Vespa to Brazylia.
Jak klikniemy, tak? To może coś tam się pojawi, ale nie. Czekaj. Jestem. In Chile na górze mamy napisane Chile.
Chile, okej. Okay. Dobrze, a najsłabsze indeksy, proszę bardzo, Nasdaq 100, Nasdaq Composite, Dow Jones i tak dalej. No mam pomysł, dlaczego akurat tak, nie? Może nie mam pomysłu, dlaczego akurat WIG20 jest silny, to możemy chwilę sobie tutaj pospekulować, pomyśleć. Natomiast mam pomysł, dlaczego tutaj te amerykańskie indeksy są takie słabe. Wiemy, co decyduje tak naprawdę, jakie duże spółki są w czołówkach tych amerykańskich indeksów, czy tam Nasdaqa, czy S&P i tak dalej, i czemu sobie tak marnie radzą. No i tutaj chyba warto, czekaj, to wróćmy do tego S&P powiedzmy, tak, gdzie tu mieliśmy, czekaj. To była taka trefna sesja, kilka dni temu, w tym tygodniu nawet na początku, prawda, gdzie Nvidia, tak, którą ulubiona spółka wielu inwestorów w ostatnich czasach, która zmieniała się z Applem i Microsoftem, jeżeli chodzi o wielkość spółki. Aktualnie po tych cenach są znowu poniżej 3 bilionów dolarów, prawda? Znowu. I była taka sesja, że oni minus 15% zrobili. No i czemu zrobili minus 15%? No to czemu?
No, ryzyka ery cyfrowej. Ryzyka ery cyfrowej, czyli Chiny, oczywiście. Model się nazywa DeepSeek, dobrze pamiętam?
Ten chiński?
Tak,
DeepSeek.
Przyznam szczerze, że nie jestem szczególnie zaawansowany w obszarze AI, analizowania różnych modeli, tego co jest na rynku, czym się różnią, jaki performance oferują. No ale widzimy, że dla naszych pieniędzy jest to, okazuje się, że ważne, tak, że nie tylko Nvidia spadła na tej sesji, oczywiście ona spadła najbardziej, bo oczywiście rynek zaczął się zastanawiać, czy zapotrzebowanie na te wszystkie chipy i procesory nie zmaleje z powodu tego, że ta technologia będzie mniej energochłonna, czy pamięciochłonna. Natomiast no, to wpłynęło na cały Nasdaq, no i to wpłynęło też pośrednio, wiedząc jaka jest tutaj alokacja poszczególnych spółek w indeksy globalne. No w zasadzie każdy, kto ma ETF-y, zobaczył w ten poniedziałek wpływ chińskiego AI.
Tak, bo to no wiemy, tak? Ja też nie jestem specjalistą od AI, ale wiem tyle, że Nvidia ma te centra danych, na których te wszystkie modele są liczone, że jak zadajemy pytanie, czy tam chatowi GPT, czy tam każemy obrazek w Midjourney wygenerować, czy cokolwiek innego, to jest spore prawdopodobieństwo, że to się na centrach danych Nvidia gdzieś tam liczy, prawda? Bo to oni są, no już dawno, że tak powiem, nie są spółką, która produkuje, znaczy dalej produkują karty graficzne, tam co sobie do komputera ludzie wsadzają, żeby im się cyberpunk w lepszych detalach wyświetlił, że tam już gro przychodów jest z data center i oni w tym przodują. No i to skoro, a okazuje się, że ten chiński model, ten DeepSeek, chodziło o to, że on jest dużo, dużo wydajniejszy, tak mówiąc, per 1 watt energii, tak? Ile mniej obliczeń trzeba wykonać, mniej prądu spalić, zużyć, tak, żeby jakieś tam obliczenia wykonywać podobne. Tak się przynajmniej Chińczycy chwalą. No to cały wszyscy, ola Boga, to teraz już wszystkie amerykańskie spółki, to już nie będzie tyle mocy obliczeniowej potrzebne i tak dalej. Znaczy, tak, na dużym poziomie ogólności, bo to może być bzdurą. Pierwszy odruch inwestorów był taki, ola Boga, nie, to sprzedajemy te amerykańskie big techy, bo teraz już niczego nie będzie. No wiadomo, jednodniowa panika to regularnie się zdarza, oczywiście, tak jak widać na wykresie tutaj Nasdaqa, wróćmy może na tej Nvidia, tak, ale minus 15%, tam to kilkaset miliardów dolarów, jest, jakie widziałem nagłówki, Nvidia traci tam, nie wiem, kilkaset miliardów dolarów, tak. Ja się tak łapię za głowę, tam ze 200 kilkadziesiąt ten spadek był, nie? Ja się łapię za głowę, błagam, nic Nvidia nie traci, kurs Nvidia spadł, to może tak być, to takie były wytłumaczenia tego spadku i to jest tutaj, wracając do początku rozmowy, może być jedną z głównych przyczyn, czemu Stany tak słabo. Nie czemu Polska tak dobrze, tylko czemu Stany tak słabo.
Znaczy, ale obiektywnie powiedzmy, że Polska bardzo dobrze, tak? Że tak. Wynik powyżej 10% to my byśmy się z całego roku cieszyli na WIG 20, przynajmniej jeśli Nasdaq by nie zrobił 40, tak? No to, ale generalnie no, tak. Bywały czasy, że Nasdaq robił 30, a Warszawa robiła dużo, dużo mniej, prawda? Więc tutaj obiektywnie jest to bardzo dobry wynik. Natomiast jeszcze troszeczkę wracając do tej Nvidia, to pokazuje w jakich my czasach żyjemy. To znaczy, jeżeli Nvidia dzisiaj jest wyceniana na razy iloletnie zyski. 20-30. No nie chcę teraz strzelać z głowy, bo nie jestem specjalistą. Natomiast zobaczmy, jak dużo w dzisiejszej wycenie jest story na ile lat do przodu. Tak? Czyli drobna zmiana, jak kiedyś inwestowaliśmy w czasach, czy może nie ja, ani nie ty pewnie, w czasach stali, kolei, to tam się nie zmieniały rzeczy z dnia na dzień. Nie? I nie było to, nie pojawiały się raczej rzeczy, które potrafiły kazać nam się zastanowić, czy za 10 lat będziemy jeździli pociągiem. Natomiast w kontekście dzisiejszej wyceny Nvidii, która gdzieś tam, no, można zakładać, że dyskontuje bardzo pozytywną przyszłość dla AI i zasobów potrzebnych do podtrzymywania tego AI-a, w pewnym momencie może się nagle okazać, że podwaliny całej rynkowej wyceny potrafią się w ciągu bardzo krótkiego czasu zmienić. Tak? Więc taka wrażliwość inwestycyjna, no nie chcę mówić też potrzeba specjalizacji, no bo zakładam, że każdy, kto jest posiadaczem akcji Nvidii, no to jednak jak już tam pracę wykonał, tak? Ale nawet gdzieś tam w kontekście tego, gdzie te rynki się przeważają w stronę spółek technologicznych, co oczywiście dzisiaj jest historycznie na najwyższym poziomie, ale też myśląc rozsądnie, czy patrząc na trendy, no raczej tych technologii będzie więcej w naszym życiu, nie? Tak. Więc taka wrażliwość indeksów, a przez to i ETF-ów, przez to i strategii pasywnych, na tego typu zdarzenia będzie myślę rosła.
Chciałeś powiedzieć poprzednio, jak mi się wydaje, że Stany są drogie. Ile ta Nvidia razy to P do EMA, prawda?
Tak.
To jakieś gigantyczne. Może też sprawdzimy, czekaj. Tutaj sprawdzę na boku, tak z ciekawości, czy mogę na szybko sprawdzić, jaka jest, wiesz, jaki jest podstawowy wskaźnik. Jakiś, czekaj, dla Nvidia 50.
Tak, więc oczywiście no tutaj w cenie jest dużo dobrego. Ostatnie dwa lata, czy nawet patrząc, no, nawet ten rok tam od, no dwa lata powiedzmy, tak, dają nam podstawy sądzić, że nie jest to oparte na niczym, no ale mówimy o perspektywach na najbliższe 10 lat.
Mhm. Patrz, Apple 37, a to jest dużo bardziej stabilna spółka, bo to wiesz, z przychodami o wiele większymi i tak dalej. To widać, w jakim kosmosie jest wycena tych spółek, tych dużych amerykańskich. Microsoft 33, tych takich topowych, tak? Google ile będzie? Czyli Alphabet 26. No tanioszka w porównaniu z Nvidia. Tylko że to jest takie coś. Okej, to dobrze wiemy, że rynek amerykański jest drogi. Wskaźnikowo jest drogi. Tylko że on nie przez przypadek jest drogi. Tak? On jest drogi od lat, od lat się mówi, że polski rynek jest wskaźnikowo tani. No i on nie przez przypadek jest tani, tak? No i to nic się nie zmienia, Stany są jeszcze droższe i tak dalej. Natomiast wracając do tych Chińczyków, czy to się wszystko może pozmieniać, tak? Że właśnie, wiesz, wymyślili swojego AI-a, jeżdżą swoimi chińskimi samochodami. Czy nie będzie, wiesz, to stawiam na stole taką tezę, czy nie będzie czasem tak, że, no nie wiem, może to, wiem, chiński rynek kapitałowy gdzieś zacznie dominować w kolejnych latach, a Amerykanie stracą na takiej światowej dominacji. No ta taka historia, że Stany są największą gospodarką świata, najsilniejszy rynek kapitałowy, to jest taki troszeczkę korekta na tysiącletniej historii ludzkości. Przecież Chiny całe tysiąclecia były największą gospodarką, a to, że Stany zdominowały świat, no to jest ostatnie kilkaset lat raptem. Nie? To różnie może być.
Tak. Ja mam taką refleksję też a propos, może daleko odbiegnę od tematu, natomiast a propos lekcji historii, nie? Że gdzieś tam w historii, jak się uczyliśmy o średniowieczu, to w sumie wielka epoka, tysiąc lat, a później te epoki się skracały, tak? I później już było dwudziestolecie międzywojenne.
Coraz szybciej.
Później no PRL, no to powiedzmy jeszcze kilkadziesiąt lat, tak? I czasy trzeciej RP, no to też praktycznie się koncentrowało, tak? Więc te czasy się zmieniają i dzisiaj potencjalne zmiany na mapie, czy geopolitycznej, czy kapitałowej chociażby, no nie muszą potrzebować kilkudziesięciu lat, tak, żeby się zadziać. Nie?
Tak, to wszystko może być szybciej. Ja się zastanawiam, czy w tym kontekście, jak posiadamy na przykład jakiegoś, nie wiem, ETF-a na rynki światowe, czy usługę robodoradcy na rynki światowe, czy to nas chroni przed tym, bo wszystkie te takie ETF-y, wiesz, na FTSE All World, MSCI All World i tak wszystkie te takie duże ETF-y, co pokrywają, tam wiesz, mają wewnątrz 4000, 6000 spółek i tak dalej, one są bardzo przeważone Stanami. Tam największy udział ma rynek amerykański, bo to jest największy rynek kapitałowy, a przypomnijmy, to jeszcze za naszego życia tak było, że były takie czasy, patrzę, rynek japoński kilkadziesiąt lat temu, że to rynek japoński był największym rynkiem kapitałowym, no ale wiadomo, potem rewolucja technologiczna, te wszystkie big techy powstały w Stanach, tak? I to tam się rozwinęły, prawda? No tak, nie wiem, ciekawy jest.
Ale obserwując nawet, wiesz, robiąc taką analizę, o której my mówiliśmy, analizę, wyjdź na ulicę i zrób analizę fundamentalną, no widzimy te chińskie auta. Widzimy te chińskie auta, ja tam gdzieś w okolicach Warszawy faktycznie je widzę salony, które powstają, wiesz, renomowanych dealerów, nagle powstaje salon chińskich aut, prawda?
Więc w Chinach dawno nie byłem, a podobno oni już nie chcą tymi Volkswagenami i Mercedesami jeździć.
Dokładnie, dokładnie. Teraz postawmy się w kontekście przedsiębiorcy z branży zupełnie niezwiązanej z, nie wiem, bezpieczeństwem danych osobowych i tak dalej. No bo oczywiście mówimy o tych chińskich AI-ach, myślę, że wszyscy, którzy gdzieś tam trochę temat śledzili, że jak się go zapyta o politykę Chin, to tam cenzura się uruchamia, prawda? Więc tak. Gdzieś tam ten filtr jest nałożony. No ale postawmy się, nie wiem, w kontekście przedsiębiorcy z branży obuwniczej, który potrzebuje robota AI-a, agenta AI, tak? Więc jeżeli ma rozwiązanie zachodnioeuropejskie za 200 tysięcy złotych i rozwiązanie chińskie za 20 tysięcy złotych rocznie, powiedzmy, gdzie dla niego tam to bezpieczeństwo danych, powiedzmy, że no nie będzie ten AI funkcjonował w obszarze bezpieczeństwa danych, tak? Czy taki przedsiębiorca nie rozważy przynajmniej skorzystania z dziesięciokrotnie tańszego rozwiązania chińskiego? No, wyobrażam sobie, że niektórzy skorzystają.
Jakże różnica byłaby 20%, to może by nie rozważał, tak. Ale że różnica byłaby dziesięciokrotna, jak tutaj podałeś taki przykład z głowy, to już na pewno.
Tak.
To już na pewno. Dobra, to tak mniej więcej pogadaliśmy o tym, czemu te Stany słabe, że Chiny się mogą tutaj wstawać, odradzać, wiesz, i też powiedzieć, że halo, wcale nie jest powiedziane, że super nowoczesne rozwiązania informatyczne to muszą być w Krzemowej Dolinie tworzone. Mogą być też tworzone w Chinach. To jeszcze spróbujmy jakaś spekulacja, wiesz, ta siła polskiej giełdy. No tak jak to się w ogóle dzieje, że...
No możemy to sobie rozbić
dzisiaj,
po branżach.
Przepraszam,
tak?
Dzisiaj mamy spadek, tak? No ale XTB minus 10%, tak?
Swoje.
Jak tylko skończymy nagrywać, to zdradzimy, że nagrywamy o takiej godzinie, że jak skończymy nagrywać, to obejrzymy sobie webinar XTB, ale teraz możemy tylko tak wyniki przeskrolować. Bo się dzieje, akurat to muszę pochwalić XTB. Kwartały mijają, te kole, nazwijmy to, kwartalne się dzieją, super, nie? Także to jaki pomysł, jaki pomysł, co to tak ładnie nam idzie?
No zobaczmy na z kolei branżę, tak? Czyli znowu wejdźmy na górę do notowań i posortujmy sobie warszawskie indeksy po indeksy GPW indeksy, tak? I posortujmy po stopie zwrotu year to date, zobaczmy z indeksów branżowych, co nam najwięcej waży, chemia. Ale ona z kolei no, jest tam pewnie zdominowana przez azoty jedynie, więc tam ona najwięcej może nie waży.
Orlen.
Paliwa. Więc już mamy Orlen, już mamy troszeczkę większego gracza. No i banki.
Nie ma choćby bez banków.
No to, i banki, tak. Prawda, które są gdzieś tam powyżej stopy zwrotu z WIG20. Więc tutaj dużo bym przypisywał bankom, które no, w kontekście tego, że te stopy procentowe cały czas utrzymują się na relatywnie wysokim poziomie i na razie o obniżkach mówi się nieszczególnie agresywnie, że one się szybko nie wydarzą. No, tutaj myślę, że banki jako te największe podmioty, nie? Gdybyśmy się zastanawiali z perspektywy.
Ja teraz patrzyłem, że PKO BP, nie wiem czy jest teraz jak rozmawiamy, jakąś chyba kosmiczną wycenę przekroczyło, tak, 80 miliardów złotych.
To zaraz będzie CD Projekt w szczycie Hossy i wyrównamy rekord historyczny. Tak?
Bo chyba Allegro najwięcej. 100
miliardów. Przepraszam, Allegro, tak, myślałem o Allegro, racja, a nie o CD Projekcie.
CD Projekt tam sięgnął 40 paru miliardów, bo tak. Tam oni mają taką równą liczbę akcji, więc jak oni są po... No powiedzmy 200, to są warci około 20, tak?
Tak. To tutaj myślałem o Allegro.
Tak, CD Projekt jest warty 200, znaczy akcja 211, patrz, kapitalizacja 21, jakoś tam jest równa liczba akcji, więc to się łatwo mnoży, tak?
Tak. Także no tutaj banki, wiesz, one są duże, są płynne również, więc no ten rynek, kapitał zagraniczny, jak gdzieś wchodzi, no to prawdopodobnie w dużej mierze wchodzi właśnie w banki. No i... I co? I po latach stwierdzamy, że Polska stoi jednak skarbem państwa.
Tak.
I na dobre, i na złe, prawda? I na dobre, i na złe. I zaraz się okaże, że znowuż najdroższą historycznie spółką na warszawskiej giełdzie będzie kontrolowany przez Skarb Państwa bank.
Tak. Czekaj, bo teraz tak. To jest historyczna wartość, kapitalizacja Allegro i tam było 100 miliardów tak. Przez chwilę. Tak, no ale no come on, prawda? To straszna wycena. Natomiast jak mielibyśmy się wrócić, to tak, przypomnijmy jeszcze raz, PKO BP jest aktualnie warte 80 miliardów złotych, a sprawdźmy ile Orlen jest warty, bo to oni się tak zmieni. O, 62 miliardy, tak? Ale trzeba też powiedzieć, no Orlen no, nie ma najlepszej tutaj teraz no, momentów, jest Orlen jest po 54, bo pamiętam Orlen po 100 parę złotych. Wiadomo, że teraz to jest Orlen plus PGNiG i tam...
Tak, cała grupa.
Polska Press.
Polska Press, Ruch.
Tak, nie śmiejmy się. Tak, więc tam jest parę rzeczy w środku. No plus duży pakiet, bardzo duży pakiet akcji energii. To też jest w ogóle, wiesz, nie wiem, czy ja też przyzwyczaiłem się, że wiesz, że było to wyzwanie na energię po 8 zł. Po ile jest energia? Jakby mi ktoś zapytał, obudzony w środku z nocy 8 zł, nieprawda. Hossa na energetyce, proszę bardzo. Aha. Jest. O, wiesz, energia jest warta 14 zł.
To są takie spółki z perspektywy Śpiochy. Mojego spektrum, że gdybyś mnie zapytał, po ile jest energia, to ja nawet bym nie wiedział, czy jeszcze jest notowana.
Rozumiem.
Generalnie kompletnie... tak bardzo nie patrzę w ten akurat segment, no a widzimy, że pod kątem stopy zwrotu 2 lata 89%,
tak,
prawda?
Tak. Więc... Tauron, który ja byłem zawsze przyzwyczajony, że to matko boska, te 2-3 złote i tam już będzie, nie powiem do czego, po tej takiej cenie, proszę bardzo. Jest przyzwoity wykres Tauronu. Także tak, to
ponad jakbyśmy, 70%.
Tak, ale wróćmy do tych indeksów, czyli GPW, indeksy. Mamy posortowane tutaj, tak, mamy jak gdzie energetyka. No też wiesz, energetyka taka zawsze wyśmiewana przez nas, że to jakby, nie, no super wszystko jest, nie? No WIG Media, co jest WIG Media, że jest minus 0,28%? Co to za spółki tam są?
No weźmy, kliknijmy w indeks. Wydaje mi się, że będzie tam parę podmiotów. Komponenty. Bo mamy takie indeksy, które są, można nazwać branżowo, tak? Bo jak jest WIG Budownictwo, to jest WIG Budimex. Jak jest WIG Chemia, to jest WIG Azoty, prawda? WIG Więc tutaj gry, zobaczmy po udziale w indeksie. Na dole masz taką, nad tabelą jest taki, pod listą komponentów.
Tu.
Tak, zobaczmy po udziale w indeksie, 34%, no tak, czyli grupa pracy.
Wirtualna Polska 40%.
Polska, dwie spółki, tak,
dwie 70%. Spółki to robi. No i akurat słabiutko, prawda?
Słuchaj, pójdźmy długim strzałem. Może to jest reakcja rynku na strategię warszawskiej giełdy. I świat nagle zjeżdża do Warszawy, bo mówimy o deregulacji, tam raport Dragiego. I nagle wszyscy uwierzyli w transformację polskiej giełdy. Posnujmy, puśćmy wodze fantazji.
W poniedziałek, ale nie ten najbliższy, tylko 10 lutego, ma być konferencja Donalda Tuska, tam przyszłość polskiej gospodarki, coś tam, nowe plany i tak dalej. Wie tam średnio raz na półtora roku trzeba ogłosić 100 zapowiedzi Donalda Tuska, to właśnie będą za 10 lutego w gmachu giełdy.
O!
Jest przecież słynne zdjęcie Donalda Tuska. Oj, czekaj, z 2008 roku, kiedyś świat się walił, bo to są te czasy, wiesz, za poprzedniego PO, tak? Za poprzedniego PO, kiedy właśnie premierem był też Donald Tusk, czy tam.
Ja tam łapał spadający indeks?
Nie o to chodzi. Nie? Chodzi o to, że była taka słynna mapa, taka, że cała Europa na czerwono, a Polska była zieloną wyspą Europy. Co prawda, później statystycy tam ci oddanych ludzie przeliczyli, że to była nieprawda i tak dalej, ale nieważne. Wtedy na tej mapce byśmy wzięli zieloni. Donald Tusk wraca do gmachu giełdy na główny parkiet, może jakiś. Wiesz, sygnał tutaj.
No, tam, tak? Oczywiście, no tutaj performance spółek Skarbu Państwa bardzo często jest wykorzystywany w, tam na styku ekonomii i polityki do bicia się po głowach, że za Sasina to Orlen po tyle, za Obajtka to po tyle, tak, a za Tuska, tak. Czy tam nie wiem, kto jest dzisiaj ministrem skarbu czy aktywów państwowych.
Jaworowski, pan Jakub Jaworowski, który trzęsie PZU. Nie wiem, czy to widziałem.
Widziałem, mam swoje zdanie na ten temat. Tak. Tak, także no zobaczymy.
Wiesz, przepraszam cię. A może, bo wiesz, bo rynek kapitałowy zawsze bardzo mało znaczył w polityce państwa. Nikt tam nie wypowiadał na głos słowa, wiesz, ja zawsze czytam, słucham jakichś expose nowych premierów i tam nie pamiętam, żeby któryś premier za ostatnich kilku latach wypowiedział słowo giełda, inwestorzy, rynek kapitałowy, to się nie dzieje. Ale może ktoś poszedł do premiera i powiedział, panie premierze, mamy nas wyświetlił, wiesz, niech pan wejdzie na stuk, kliknie notowania, indeksy, tak, czy indeksy, główne indeksy, wiesz, światowe, posortuje po Y, tak, year to date i uwaga, rynek polski będzie najsilniejszym rynkiem w Europie, tak, nie, że tu źle posortowałem, poczekaj, jeszcze raz kliknę. Proszę bardzo, WIG20 najsilniejszymi rynkami w Europie i na świecie. Wspaniale, zróbmy konferencję na giełdzie papierów wartościowych.
Ale pomyślmy sobie teraz, wiesz, jadąc tutaj do ciebie, do Wrocławia, słuchałem dosyć dużo o Silver Economy, o tym, że emeryci mają większą siłę nabywczą. No i zobaczmy, no ludzie mają trochę kasy w tym OFE. Coraz więcej ludzi chyba w PPK partycypacja 50% przekroczyła. Więc teoretycznie idąc taką logiką, że zadbajmy o stopy zwrotu, to ci emeryci mający trochę pieniędzy na rynku będą zadowoleni, a tych emerytów będzie więcej, co się może przełożyć na wyniki przy urnach.
Tak. Jak oni będą zadowoleni, to chętnie zagłosują na bieżącą władzę, która to spowodowała.
Oczywiście, no gdybyśmy w Stanach sobie wyobrazili scenariusz, że politycy będą chcieli uderzyć w giełdę, gdzie wiemy, że społeczeństwo tam ma oszczędności, no to na polityce się to odciśnie, prawda? Więc fajne takie bardzo science fiction scenariusze, ale...
Ale wiesz co? Czemu nie?
Ale powiedz, chciałbym wiedzieć.
Rozumiem, że jak jadąc do Wrocławia, słuchałeś podcastu z Olkiem Bożenskim o diagnostyce.
Tak.
To skomentujmy, diagnostyka zakończyła się wczoraj, zapisy na diagnostykę. Po maksie, po 105 złotych, Nie stopa redukcji jest nieznana jeszcze, bo to jeszcze ci
można domniemywać, że będzie wysoka.
Ale wszystkie takie newsy, przecieki medialne mówią, że będzie wysoka, że raczej będzie dobrze. Chciałem cię zapytać, jak ci się podoba w ogóle ta spółka, cały proces, co sądzisz o diagnostyce?
O diagnostyce jako spółce sądzę prawdopodobnie coś zupełnie innego niż o diagnostyce jako okazji inwestycyjnej w IPO, bo oczywiście spółka jest zdrowa. Jest w długoterminowym trendzie rosnącym, perspektywy dla rynku są dobre, właśnie chociażby pod kątem starzenia się, troski o zdrowie, tych badań, nie tylko w sytuacji, kiedy już podupadamy na zdrowie, ale również w kontekście tych badań profilaktycznych, więc wydaje się, że profilaktyka, że diagnostyka ma przed sobą dobre perspektywy wynikowe, tak? Że tam raczej będziemy widzieli rozwój i wzrost, aniżeli jakieś tam cykliczności czy dziwne, niepokojące zdarzenia, no bo jednak nie przestaniemy się badać. No,
NFZ tam... Albo zaczniemy badać się coraz częściej, bo się starzejemy jako
więc
społeczeństwo.
Właśnie, tak,
ja to komentowałem w tym podcastie, że 20-latek to on nie wie, gdzie ma najbliższy punkt pobrania krwi w okolicy, prawda? 60-70-latek, oj, to wie, gdzie to trzeba jechać, żeby krew oddać. Tak?
No, oczywiście, oczywiście. Także mam bardzo pozytywne tutaj oczekiwania to do samej spółki, ale mam też wrażenie, że właśnie ludzie dzięki debiutowi diagnostyki odkrywają nagle coś takiego, że na starzeniu się społeczeństwa można zarabiać, tak? A z drugiej strony...
Osoby... Silver economy, silver od koloru włosów tutaj, tak, na skroniach, tak.
Tak, także odkrywamy też, że o kurczę, to są spółki, tak? Że Synectic to być może to też jest ta branża, że być może Foxel, który jest notowany, który gdzieś tam też w tej diagnostyce obrazowej funkcjonuje, więc ludzie odkrywają, że można na tym zarabiać, natomiast patrząc na długoterminowe trendy, ja bym zapytał, to dlaczego dzisiaj nie debiutują na warszawskiej giełdzie sieci domów opieki, które dzisiaj są jeszcze przed, mam wrażenie, największą fazą wzrostu. Tak jakbyśmy dzisiaj mieli sieć domów opieki o bardzo dobrym standardzie, dobrą opieką nad emerytami, to chciałbym, żeby to rosło dzisiaj z rynkiem i na rynku, a nie żeby zadebiutowało w 2050, kiedy już każda...
Tych emerytów tam już będzie więcej niż wszystkich innych, tak? Już będą...
Tak.
W dojrzałej fazie będą.
No ale to już takie moje cykliczne narzekanie na rynek. No ja oczywiście w IPO nie biorę udziału, nie wziąłem udziału, bo już termin zapisów minął, ponieważ wydaje mi się, że spółka nie ma aż tak dynamicznego profilu wzrostu.
Nie, no to jest tłusty kot.
Jak
powiedzmy
na,
sobie
jak
na
moje preferencje. Tak.
To jest tłusty kot, oczywiście, że tak. Zobaczymy, bo teraz Żabka widziałem też, wstała z kolan, tak? Po początkowym okresie, że to fatalnie te notowania wyglądały, to teraz jesteśmy powyżej ceny debiutu. No, ja mam tu kilka rzeczy w tej diagnostyce. Chciałbym po pierwsze tu pochwalić prezesa spółki, że zdecydował się na webinar inwestorski. Odbył się w trakcie trwania IPO, webinar inwestorski, a zakładam, że nacisk ze strony prawników, którzy krzyczeli, ola Boga, panie prezesie, ryzyka prawne, może lepiej nic nie robić, przecież IPO i tak się uda, bo to nie inwestorzy indywidualnie decydują o sukcesie IPO, że na pewno było. Ten nacisk działów prawnych, prawników, kancelarii prawnych obsługujących był bardzo duży. Super droga spółka. Panie prezesie, zdecydowaliście się i ten webinar się odbył. To chwalę. Natomiast chciałbym tu psztyczka tak powiedzieć, że tak nie było aż tak miło i cudownie. Gdzie była prezentacja inwestorska? W ostatnich dniach, ale już dosłownie nie wiem, czy ostatniego, czy przedostatniego dnia, ukazał się taki dokument, który spółka nazwała Diagnostyka Teaser Inwestorski. I on jest taką mikroskróconą prezentacją inwestorską. Tak. O takie coś chodzi. Znaczy, ja kompletnie nie rozumiem, dlaczego ta prezentacja inwestorska, którą pan prezes przeklikiwał podczas tego webinaru, dlaczego ona po prostu nie była jawna. Przecież ja robiąc 20 screenshotów, czy nie wiem ile tam było slajdów, mógłbym zrobić taką prezentację inwestorską, prawda? Nie byłoby to tak profesjonalnie zrobione, gdyby spółka to sama wypuściła. Więc cieszę się, że prezes się zdecydował. Zdecydował się, proszę, i wszyscy żyją. Będziemy mieli fantastyczny argument pod wszystkie przyszłe IPO, że jednak można takie rzeczy robić, no bo akurat prospekt diagnostyki, o Jezus Maria.
Około 900 stron chyba widziałem.
Nie, o to chodzi, ale chodzi o to napisane tak hermetycznie, tak sformatowany, tak po prostu litym tekstem zrobione, to nie do czytania przez zwykłych ludzi. Dobrze, że Oleg Bożęcki, z którym rozmawiałem tam w zeszłym tygodniu, to przetłumaczył, się śmiałem z prospektowego na nasze, na polski. Tak? Więc drogie spółki, trzeba ułatwiać inwestorom dostęp do danych. Oni nie mogą bazować na tym, że diagnostyka, a to jest, a wiem, krew oddawałem 2 miesiące temu, to znam taką spółkę, tylko muszą trochę więcej wiedzieć i nie można bazować na tym, że nie wiem, Olkowi Bożęckiemu, że poprosiliśmy, Olek, dasz radę, zdążysz przed? Tak, zdążę. No to i tam jeszcze, nie wiem, też blogerzy indywidualni biorą się za to, żeby przeklikać się przez raport, tam prospekt emisyjny diagnostyki. Trzeba im ułatwiać, trzeba robić te webinary, trzeba publikować takie materiały, jak teraz mam przed sobą. Czy te takie, nie wiem, prezentacje, teasery, no tylko na początku trwania oferty, a ja mam wrażenie, że ja tam wysłałem, no nie wiem ile maili na tam jakiś, wiesz, ajarmaupadiagnostyka.pl. Halo, gdzie jest prezentacja inwestorska? Czemu nie ma? Telefony, pozdrawiam tutaj pracowników działu relacji. Odbyłem parę rozmów, gdzie jest ta prezentacja, prawda? Musi być, żeby ci inwestorzy, żebyśmy mieli tak, nie wiem, tak jak żeśmy dyskutowali. Żabka notowana na giełdzie, super, że u nas. Diagnostyka, też znana marka. Odkąd się dowiedziałem, że diagnostyka idzie na giełdę, tak jadę miastem samochodem, to tak patrzę. O, punkt diagnostyki, znam. Tak. Nie jestem jeszcze klientem.
Ale przyjdzie taka pora pewnie.
Przyjdzie taki moment, tak? Przyjdzie taki moment. Powinno to być, tak? Oczywiście powinno być. No i oczywiście przewracam oczami to, co powiedziałeś, że to jest tłusty kot, a nie młody, głodny wilk, tak? Że to, ta diagnostyka to powinna, nie wiem, śledziłeś tam wyniki. Jakie wyglądały wyniki diagnostyki w 2020-2021 roku, jak pandemia wybuchła?
Chyba jakbyśmy przywinęli troszeczkę tą prezentację o jedną kartkę wyżej, o jedną stronę wyżej. O, tutaj widzimy ten naddatek szary. Tak. Ponad ten. Tak. Z tej prezentacji, bo ja też uczestniczyłem w tym webinarze, o którym mówisz, co w mojej ocenie potwierdziło, że mamy do czynienia ze tłustym kotem. Tam były te dynamiki wzrostu rynku też kagrem wyrażone, że tam ostatnie kilkanaście lat to był kagr bodajże 15% do 24, a od 24 9-11, nie? I jesteśmy teraz na tym przełamaniu, gdzie ta dynamika ma teoretycznie zwolnić. No a zakładam, że przy IPO to te wszystkie szacunki rynkowe i prognozy to są tak raczej z tym pozytywnym okiem konstruowane, a nie negatywnym, tak? No to załóżmy, że było 15, będzie 9. No ja się zawsze zastanawiam, ale z drugiej strony fajnie, że się o tym mówi. Wiesz, to jest takie troszeczkę święto rynku, że my o tym mówimy, rynek o tym mówi. Tak. Trochę się o tym pisze w mediach branżowych, nawet trochę jeszcze więcej, tak? Jest zaproszenie tam do parkietu czy coś, prezes był zaproszony, więc dobrze, że się o tym
poszedł,
mówi.
Poszedł, bo ja to nie widziałem tego. Poszedł?
Tak, poszedł, pokazał się.
To dobrze, bo to mógł powiedzieć, wiesz, mogli go prawnicy powiedzieć, panie prezesie, proszę nigdzie nie iść, ryzyka prawne, a nie, wziął i poszedł. Super,
tak,
bardzo dobrze.
Tak, byłby tam kwadransik nagrania. No ja oczywiście, będąc pesymistą w kontekście IPO, to znaczy nie biorąc udziału, bo uważam, że nie biorę udziału, no to wyłapałem właśnie takie smaczki typu, że no tam tempo wzrostu w tych badaniach takich zwykłych to będzie mniejsze, że może będziemy gdzieś tam szli w tą diagnostykę obrazową, bo tam jest większe tempo wzrostu. No ja mam straszny problem z tymi IPO, wiesz, bo tak, no żeby dostać akcję za 10 tysięcy złotych, to za ile ja się muszę zapisać?
Za stówkę.
Albo za 200, jak będzie redukcja 90. No a jak przestrzelę i się okaże, że mi przyznają te akcje za 200 tysięcy?
No a nie chciałeś.
A nie chciałem?
No tak, wiem, możesz nabyć pierwszego dnia, no ale wiesz.
A wtedy jest ryzyko.
Wtedy jest ryzyko. Możesz nabyć pierwszego dnia i wiesz po ile, ale wtedy, a z kolei jakby przez przypadek się zdarzył debiut, a zamknę jedno oko, na plus 20%, no to będzie to żal,
że się nie wzięło. Tak.
No ale żal inwestora, że się czegoś nie zrobiło, to jest nieodłączna codzienność inwestorów. Mhm. A wiedziałem, że trzeba było ten KGHM po 9 zł kupować gdzieś tam. Mhm. Wola Boga, w 2000 którymś tam drugim, trzecim roku, jak wiesz, jak inwestorzy, co to wiesz, zapisywali się do CITO numer poniżej 1000 mieli jeszcze i tak.
Tak. No ja patrzyłem przez brat mojego portfela, tak? Ja u mnie w portfelu przez ostatnie chyba 10 lat poziom gotówki rzadko był większy niż paręnaście procent. Tak, to znaczy ja jestem bardzo mocno zaangażowany w akcje, w związku z czym, żeby się zapisać pod redukcję, to musiałbym wziąć duży kredyt inwestycyjny.
No albo posprzedawać, a ja nie lubię sprzedawać moich akcji.
Nie, tak? No gdzie ja wyselekcjonowane przez lat ukochane spółki sprzedam po to, żeby mieć nalewar na redukcji.
Ja też tego nie lubię.
Nie widzę tego, tak więc ja po prostu jestem typem inwestora, który średnio pasuje do IPO.
Ja mam dokładnie to samo, ja akcji nie sprzedaję. To wielokrotnie to mówiłem, powtórzę po raz 101. Albo jestem super zarobiony, no to się napawam stopą zwrotu.
I dywidendami.
Albo jestem na stracie, to oczywiście tak, jak to każdy inwestor. Jak każdy inwestor. A może się odbije. Przecież jak teraz sprzedam, to już na pewno się odbije. Także no i to w związku z tym ja nie sprzedaję akcji, mam je, żenię się z akcjami, przyzwyczajam. To jest oczywiście błąd. Trudno tak mam. Ja też, tak jak mówisz, jak mi się nazbierają pieniądze z dywidend, to ja tam czy coś dopłaciłem akurat do portfela, no to wiercę się, to nie jestem w stanie usiedzieć, a kupię sobie, a troszkę ETF-ów, a jakąś spółkę i w związku z tym mam mało pieniędzy i też się nie zapisuję, no bo skąd ja mam wziąć te pieniądze, tak. Jak ja jestem tu, jak ja mam wolnych kilka procent środków z całego portfela. Tak, dobrze, Radek, proponuję zmierzać do szczęśliwego końca, bo jak teraz skończymy, to pójdziemy jeszcze oglądać webinar XTB.
To jest to ta taka słynna spółka, co dzisiaj spada tak mocno.
Co dzisiaj spada dyszkę, tak. spada dyszkę. Tam już możemy tak skomentować dosłownie chwilę tak z dużego lotu ptaka, że wyniki są dobre, tak, ale oczekiwania rynku były jeszcze wyższe. Oni tam już oczekiwali no już strasznych tutaj wyceny, bo zresztą XTB do przodu przez ostatnie 5 lat niesamowicie to wygląda, tak? 100 kilkadziesiąt tysięcy klientów w Polsce pozyskiwanych kwartalnie, no to są niesamowite liczby. Nie wiem, czy prawdę powiedziałem, czekaj, bo to aż czekaj, żebyśmy teraz tutaj możemy wyświetlić sobie, bo XTB to nie są jeszcze wyniki, to są tak zwane wstępne, a to czemu nie, to już udostępniam właściwy ekran. To jeszcze sprawdźmy. Tak, XTB udostępniło wyniki, znaczy mam ten szacunek wyników za ostatni kwartał roku. I teraz tak, liczba aktywnych klientów w 2024 658 tysięcy, to jest plus 61% rok do roku, a w samym czwartym kwartale nie wiem, gdzie to jest przyrost. Tak, to tak może być, bo jest 555 tysięcy, to jest plus 79% rok do roku, więc oni chcą pozyskiwać po 100 kilkadziesiąt tysięcy klientów, albo nawet jest 158 tysięcy w czwartym kwartale, że oni chcą pozyskiwać mają gdzieś to widziałem w jakichś celach, po 200 tysięcy aktywnych klientów kwartalnie. Tak, kwartalnie. Są niesamowite liczby.
Ale to też możemy tak wrócić troszeczkę do początku naszej rozmowy dzisiejszej, że jeżeli spółka jest już, znaczy, trudno też twierdzić, że ona jest bardzo, bardzo wysoko wyceniana, no, ale z drugiej strony rośnie od dłuższego czasu. Myślę, że wiele dobrego jest już w cenach, więc każdy negatywny, tak jak przy tej Nvidii, nie? Że każdy negatywny sygnał mogący rzutować na długoterminowe, potencjalne oczywiście stopy zwrotu, jest przez rynek odbierany no, bardzo wrażliwie. Tak, że rynek po prostu reaguje, przereagowuje, więc myślę, że to przy spółkach, które są przecenione i chcą tam CZ typu 10 i rynek sobie chodzący bokiem, no to takiej reakcji by nie było. Tak? A przy XTB, który tam za ostatnie 3 lata ma stopę zwrotu jakąś kosmiczną.
Za 3 lata już ci mówię.
No tak strzelam z grubą.
440%.
Dokładnie, tak, więc tutaj na pokładzie myślę, że kto już miał wskoczyć, to wskoczył. No i przy takich negatywnych, czy pozytywnych, no tutaj ja się nie wypowiadam, nie oceniam. W każdym razie
CZ8.
Więc właśnie.
Nvidia było 50.
Więc właśnie, prawda? Czy tutaj XTB jest tani, czy drogi? No ja pamiętam cały czas Votum, który był CZ tam chyba 4, a zrobił minus kilkadziesiąt procent, mimo że tam stopa dywidendy się zgadza. Tak więc no, ten rynek jest taki troszeczkę nieoczywisty, że niskie CZ nie zawsze oznacza, że...
Że to jest okazja inwestycyjna.
Dokładnie.
Dokładnie, tak. I wracają do Stanów, a wysokie CZ to wcale nie znaczy, że to jest jakoś... Że to jeszcze nie może być drożej. Tu ostatnie słowo o tym XTB i kończymy, idziemy oglądać. Tu moją taką, tak na szybko, jak przeglądałem ten dokument, bardzo wysokie nakłady na marketing. Tak? Tutaj zwróciłem moją uwagę. Gdzieś tutaj w jakiejś taka tabelka, bo już nie pamiętam, gdzie to oni mają. No nie chcę teraz tutaj szukać tak na wizji. Jakaś taka kosmiczna ilość, no ale tak, o jest, marketing. Za okres 3 miesięcy zakończony 31 grudnia wydali na marketing 114 milionów złotych. Rok temu o podobnej porze 69 milionów, ale tak, używając jakiegoś takiego popularnego sformułowania, XTB wychodzi z lodówki. Pierwszy raz w życiu widzę, żeby jakiś podmiot reklamował konto IKE na początku roku. Z reguły jest tak, że zbliża się końcówka roku i instytucje finansowe próbują obudzić no, inwestorów, potencjalnych inwestorów, ludzi z pieniędzmi. Ej, limit IKE wypełni, albo limit IKZE wypełni i tak dalej. Nie, to jest styczeń jest i banery XTB wiszą, zadbają o swoją emeryturę, coś tam i tak dalej. Nie, to szok.
Prawda? Tak, no ale też chyba się zgodzimy, że XTB nie jest takim typowym domem maklerskim, nie porównamy go z BOSiem, M-Bankiem czy innymi podmiotami, no bo też i nie na warszawskiej giełdzie leży core biznesu X-Tabu, mam wrażenie. Tak? Tak. Ta słynna rentowność na Lota.
Z niczego się nie bierze.
Na warszawskiej giełdzie nie jest miarą.
Tak. Ale miarą, widzisz, też szukają innego, widzisz, karta wielowalutowa, tak? Tam to jest na początek drogi, tak? Jeszcze z tą kartą. Tam jeszcze mają lekcje do odrobienia, jeszcze troszeczkę, ale wypuścili. No jaki dom maklerski w Polsce? Ciężko mówić, to już nawet ciężko będzie XTB niedługo nazywać domem maklerskim, trzeba będzie zacząć fintechem nazywać.
Oczywiście, spółka technologiczna, tak.
Taka spółka, taka technologiczna i jak to prezes Omar Arnaud, tak się właśnie czyta jego nazwisko, to jak pytasz o podmioty do porównania, to nie wymienia polski domów maklerskich, tylko wymienia już jakieś europejskie nazwy, jakieś tam, wiesz, plus, znaczy nie europejskie, bo światowe, plus 500, trading 212, te takie, wiesz, aż boję się spłucić, ale spłucę. Ładne, kolorowe aplikacyjki do handlowania na rynkach tutaj kapitałowych. Prawda? Tak, to zupełnie inny rynek. Nie?
To są te słynne piersy dla XTB-u, a nie polskie domy maklerskie.
A nie polskie domy maklerskie. Ale dobrze, to tyle. To kończymy, idziemy oglądać w takim razie konferencję XTB.
A państwo się zapisujcie, bo czas ucieka.
Ale na Wall Street.
Oczywiście.
Tak, to przypomnijmy, oczywiście. Ostatnia przypominajka.
Bo to można przegapić.
Wypuścimy to dzisiaj w piątek albo w sobotę, w poniedziałek kończą się zapisy, więc jak najbardziej można przegapić. No nie przegapcie tego, spotkajmy się na Wall Street w Karpaczu. Ja formę biegową szlifuję, gorąco zachęcam w sobotę na poranne bieganie.
Michał się mówi o bieganiu, to się tak odsuwam delikatnie.
To tak znaczy, że trzeba kończyć, rozumiem, tak? Rozumiem. Słuchajcie, dziękujemy serdecznie w takim razie. Radek, jeszcze raz bardzo dziękuję ci, że przyjechałeś tutaj specjalnie na nagranie. Umówmy się, że przyjechałeś tutaj do studia we Wrocławiu, to częściej chciałbym cię tutaj gościć. Jakby ktokolwiek inny z państwa tutaj chciał przyjechać do Wrocławia ze mną coś nagrać, będę naprawdę zobowiązany. To jest zupełnie inaczej. Fajniejsza energia.
Potwierdzam.
Lepiej się nagrać. Dzięki serdeczne. To był podcast Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski.
Radek Wojewódzki, trzymajcie się.
Do usłyszenia i do zobaczenia.